Chwała Jezusowi. Żeby było jasne, ja dlatego nie lubię być zakazalnicą. Jest tylko jeden powód i nie ma żadnego innego. I musicie mi po prostu tak z miłością uwierzyć. Ja mam wrażenie, że ona jest taka ogromna, że mnie oddziela od was. Czuję się jak taki starodawny ksiądz proboszcz, który stoi wysoko i on jest tutaj ten taki ważny, co wszystko wie, a tam na dole siedzą parafianie, czy inaczej tłumacząc to słowo prostaczkowie, którzy niewiele wiedzą, a ja dlatego wolę sobie postawić tam ten taki pulpit i być przy was, patrzeć na was, móc podejść do was, popatrzeć wam w oczy i to jest jedyny powód, ale rozumiem, dzisiaj są instrumenty, więc moja kazalnica znikła, ale jest ta i też jest dobra i nie ma w niej nic złego. Wiecie, chciałem wam podziękować przede wszystkim za modlitwy, za SMS-y, które posłaliście mi, kiedy byłem na pogotowiu, kiedy mnie brat Zbyszek zawiózł na pogotowie. Dziękuję wam, że wysłaliście mi SMS-y. Ja nigdy nie wiedziałem, że tak szybko można zachorować i to był dla mnie trudny tydzień, ponieważ musiałem i zgłosić się w Urzędzie Skarbowym w Chełmie, daleko, a w tym samym czasie zmagać się z chorobą, z anginą ropną. I taki dziwny tydzień i bardzo wam jestem wdzięczny, kiedy po prostu przychodził SMS, że modlimy się o ciebie, kochamy cię. Wykorzystujmy technologię do robienia dobra. Amen. I dla mnie to było to wielkie dobro, ale nie o sobie tu przyszedłem mówić, ale czułem po prostu, że chciałem wam podziękować. Nadal według lekarza, który mnie wczoraj badał, powinienem dwa tygodnie jeszcze w łóżku leżeć. Natomiast według kalendarza, który mam, powinienem dzisiaj stać za kazalnicą. Jedno i drugie jest dobre. Lekarza bardzo kocham, a kalendarz no co, poczeka do jutra. Chórzyści, dzisiaj jest takie wasze święto. Ja powiem w ten sposób, dla mnie jesteście jak sól, jak przyprawa, jak piękne kwiaty na stole, jak coś, że gdyby was nie było, nabożeństwo by nie było takie samo. Ja wiem, że da się robić nabożeństwa bez chóru, ale nabożeństwa z chórem są 100 razy lepsze. Kto powie amen? Chcę wam podziękować za pieśni, które wśpiewaliście w moją duszę, za przywilej podróżowania z wami na różnych trasach. Każda trasa, na której z wami byłem, na razie tego nie ma aż tak dużo, ale jest już trochę. To był czas takiego mojego świętowania. Czułem się wyróżniony, czułem jak odpoczywam, czułem jak zaczynam chwytać waszą wizję tego, dlaczego chcecie, żeby chór śpiewał. I wiem jedno, że Bóg ma plan dla tego chóru. I w pełnym pozytywnym znaczeniu tego słowa, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Bóg chce, żebyście byli elitą tego zboru. Tymi, do których można przyjść po modlitwę. Tymi, którzy wyjątkowo siebie trzymają przed Panem. I mogę wręcz prorokować sprzed Bożego oblicza, że jeśli będziecie ostrożnie chodzić przed Panem, uświęcać swoje życie, Bóg przyzna się do waszych pieśni, a wasze pieśni zaczną poruszać ludzkie serca. Ludzkie serca otworzą się na Ducha Świętego i spełnicie cel powstania chóru. Z waszego powodu wielu ludzi odkryje, że Bóg jest dobry, a o to wam chodzi. Amen. I to jest mój wielki przywilej i z radością dzisiaj patrzyłem na was i idę na to święto. Ja jestem człowiek trochę muzycznie dziwny. Ci z was, którzy znają mnie bliżej i znają moją płytotekę, wiedzą, że mam tam Bacha, Haydna, ale mam tam bardzo dużo ciężkiego rocka, również go słucham. Mam muzykę praise and worship, mam dużo chwał, słucham wszystkiego. Uważam, różni ludzie próbowali mi to wybić z głowy. Uważam, że Pan Bóg słyszy, jaka naprawdę jest muzyka. Nie wtedy, kiedy wychodzi z naszych ust, nie kiedy wychodzi z głośnika, ale kiedy wychodzi z naszych serc. I jest czymś, co urodziło się przy relacji Ducha Świętego z człowiekiem. Czasami ludzie mi mówią, wiesz, ale trzeba popatrzeć na korzenie muzyki. Ja mówię, gdyby patrzeć w ten sposób na korzenie, to właściwie Wiecie, bardzo dużo rzeczy musielibyśmy wyrzucić z naszego życia, śledząc ich korzenie. Nie wiem, bracia, czy wiecie, że spodnie historycznie jest to damskie ubranie. Spodnie mężczyzna nie powinien nosić. To jest hańba dla chłopa nosić spodnie. Historycznie oczywiście, ale kulturowo się przyjęło. Mężczyzna nosił kiedyś szatę. Nie wiem, czy wiecie, że sławne rzymskie legiony, jeśli zobaczycie rysunki rzymskich legionistów, ani jeden nie miał spodni. Mieli ładne sukienki, spódniczki, szaty i tak dalej. Ja się na ciuchach nie znam, ale chcę wam powiedzieć, że czasami nasze patrzenie gdzieś tam w przeszłość wygrzebujemy niepotrzebnych rzeczy. Nie wiem, czy wiecie na przykład, czy ktoś z was ma w domu dzieci? Kto ma dzieci? Albo kto miał? No prawie większość, nie? A kto z was, odpowiedzcie mi, kupił swojemu dziecku na przykład misia? Kto miał misia? Ja miałem misia, przyznaję się. No boicie się, bo nie wiecie, co powiem, nie? To się bójcie. Misiu pochodzi z Babilonu. Jako bóstwo chaldejskie i babilońskie był dawany do łóżka małym dzieciom, żeby się nie bały. My dzisiaj naszym dzieciom czytamy Biblię i mówimy do nich, żeby się nie bały. I mówimy im o Jezusie, mówimy, że Duch Święty jest tutaj. I one się nie boją, a oni kiedyś dawali dzieciom misia. I misiu się przyjął i dzisiaj dzieci mają na całym świecie misia. Błagam, żeby nie powstał jakiś stos do spalenia z misi tu przed zborem. Bo naprawdę czasami grzebanie się w niektórych rzeczach jest głupie. Ale to mówiłem w sensie muzyki. Wracając do naszego chóru, jeszcze raz chcę powtórzyć. Wasza muzyka ma dla mnie korzenie w miłości do Boga i pasji do tego, co robicie. Jesteście dla mnie błogosławieństwem. I oddaję Bogu chwałę. Gdybym był świeckim kaznodzieją, a nie chrześcijańskim, to bym powiedział, chylę przed wami czoło. Ale chylę czoło przed Panem, który was postawił i dał wam talenty. Nie ma nic piękniejszego, niż robić coś po to, żeby świat chwalił Boga. I robicie to dobrze. Może ktoś powie, wiesz, ale nie wszyscy w chórze są doskonali. Naprawdę? Ja nie wiedziałem. Mogę wam powiedzieć tak. Czasami ludzie powiedzą, wiesz, w chórze nie wszyscy są doskonali. Gdybyś wiedział, co niektórzy zrobili. Ja mogę wam odpowiedzieć tylko w ten sposób. Gdybyście wy wiedzieli, co ja zrobiłem, nie byłbym tu kaznodzieją. Na szczęście nie wiecie. I zostańcie z tą niewiedzą. Przed chwilą zaśpiewaliśmy największą modlitwę, jaką się człowiek może pomodlić. Modlitwę, która przyniesie ci uzdrowienie. Jeśli jesteś dzisiaj chory na smutek, na raka duszy, który nazywa się depresja. Jeżeli jesteś dzisiaj chory na straszliwą rozpacz, a wiem, co to znaczy, nie widzieć, co może przyjść. Dzisiaj zaśpiewaliśmy modlitwę, która jest receptą na to, że być może nie każdy w chórze jest doskonały. Nie każdy w naszym zborze jest niedoskonały. Ja jestem niedoskonały. Że możemy powiedzieć, gdybyś wiedział, co zrobiłem, ale śpiewaliśmy dzisiaj receptę. Napiszcie sobie ją na kartce, włóżcie w Biblię, napiszcie na kartce, idźcie z tą receptą do Bożej apteki. Rzuć w niepamięć przeszłość swą. Jezus jest wśród nas, więc chwalmy Go. Możesz to zrobić? Czy już tak stwardniałeś, że nie możesz sięgnąć po tą przeszłość? Rzuć w niepamięć przeszłość swą. Bóg mówi, daje ci pełne prawo rzucić w niepamięć twoją przeszłość. Rzuć w niepamięć przeszłość swą. Dlaczego? Bo Jezus jest wśród nas. Jezus mówi, ja dam ci nową przyszłość, nową wizję, nowe patrzenie, nowy sposób kochania ludzi. Rzuć w niepamięć przeszłość swą. Rzuć ją w niepamięć. Ja mógłbym te słowa teraz 20 razy powtarzać i czuję, że za każdym razem, kiedy bym je mówił, ktoś z was na nowo by je słyszał. Rzuć w niepamięć przeszłość swą. Jezus jest wśród nas. Więc chwalmy Go. Nie możesz Go chwalić, jeśli nie rzucisz przeszłości. Nie możesz, bo ona będzie za tobą szła. Głosem samego diabła będzie ci przypominała twoje wady i słabości. Dlatego dzisiaj chcę was zachęcić, abyście wzbudzili w swoich sercach wiarę. I wiarę, która pochodzi od Boga. Jesteśmy małymi ludźmi. Ja jestem mały człowiek, wy jesteście mali ludzie. Nikt z nas nie jest nikim znacznym. No może ktoś jest, to go przepraszam. Ale jesteśmy małymi ludźmi, ale możemy wierzyć wielką wiarą. A nasza wielka wiara może zmieniać nasze życie na lepsze i sprawiać, że nasz zbór każdego roku będzie wspanialszym miejscem, gdzie ludzie będą odpoczywać duchowo. Będzie miejscem, gdzie miłość daje się za nic. Będzie miejscem, gdzie przyjaźń jest po prostu czymś normalnym. I to jest moje marzenie. Tylko taki Kościół widzę, tylko w taki Kościół wierzę. Wiara. Przypomina mi się stara żydowska przypowieść. Stara żydowska opowieść o pewnym dwóch Żydach, którzy już nie mogli wytrzymać, że nie pada deszcz, że usychają im pola. Modlili się. Całe wioski okoliczne modliły się. Sytuacja działa się przed wojną na terytoriach dzisiejszej Ukrainy, gdzie było mnóstwo żydowskich wiosek. Jak wiecie, w czasie wojny część tych ludzi zginęła. Wielu z nich wyjechało do, nazywali wtedy Palestyna, do Ziemi Świętej i dzisiaj są w Izraelu. Ale wtedy było ich tam dużo i mieli suszę i nie padał deszcz. I zaczęli się modlić o to, żeby zaczął padać deszcz. Tak jak nasz zbór modli się o to i wołamy i coraz więcej z waszych serc to słyszę. Przyjdź Duchu Święty. Amen. Wiecie, jeśli zachorujecie na chorobę, która nazywa się przyjdź Duchu Święty, to będzie najpiękniejsza choroba waszego życia. To będzie najpiękniejsze, co się wam mogło zdarzyć. Pragnienie Ducha Świętego. I oni zaczęli pragnąć deszczu. Ale modlili się i wołali, Wszechmogący, spuść deszcz. Wołali Haszem, Żydzi do Boga się zwracali, Haszem, ześlij deszcz. Ale deszcz nie padał. I aż jeden Żyd przyszedł i mówi, ja wiem, co trzeba zrobić, żeby padał deszcz. A oni mówią, co trzeba zrobić? Jest taki jeden rabin. Ten, jak się o coś pomodli, to jeszcze nie było, żeby się nie stało. Do niego chodźmy. Pojedziemy do niego, żeby padał deszcz. Zebrali ekipę, zebrało się tam iluś tych Żydów i pojechali do tego znanego rabina. Poczekali, aż ich przyjmie. Dwóch z nich usiadło przed nim i wykładają mu sprawę. Przyjechaliśmy stąd, a stąd i nie ma deszczu. Nie ma deszczu od miesięcy. Ziemia jest sucha. A my wierzymy, z całego serca wierzymy, że ty jesteś człowiekiem, który kiedy się pomodli, to wszystko się dzieje, bo Bóg tobie odpowiada na modlitwy. Czy pomodlisz się o deszcz? On się na nich patrzy i mówi, ale przecież wy w nic nie wierzycie, wy w ogóle nie macie wiary. Mówię, jak nie mamy wiary? Jakbyśmy nie mieli wiary, przecież byśmy do ciebie nie przyjechali. Wierzymy w to, że jak ty się pomodlisz, spadnie deszcz. On mówi, nie będę się modlił o wasz deszcz. Poczekam, aż będziecie mieli wiarę. Ale mówię, ale jak my mamy wiarę? On na nich spojrzał z miłością i mówi, przyjaciele, gdybyście wy mieli wiarę, to przyjechalibyście z parasolami. Jedźcie do domu po parasole. Jeżeli macie wiarę, będziecie oczekiwać, że Bóg będzie czynił to, co powiedział. Będziecie wiedzieć, nawet nie oczekiwać już, a wiedzieć, że Bóg czyni to, co powiedział. Wiecie, wszyscy jak tu siedzimy mamy wiarę i każdy z nas stara się zrobić coś, by ta wiara była taka jak trzeba. Nie będę oryginalny, jak powiem, że najbardziej znanym wersetem na temat wiary, jest ich wiele, jest ten, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Chyba każdy z was wie, skąd przeczytałem Hebrajczyków 11:1. Albo w innych przekładach zwanych Żydów 1:1. Chciałem wam powiedzieć, jest kilka przeszkód w naszej wierze. Ja nigdy nie próbowałem nauczać na temat wiary jako narzędzia, przez które mogę od Boga dostać to, co chcę ja. Ale im dłużej chodzę z Panem, ciągle się muszę uczyć i wiem, że dzisiaj na sali są osoby, od których też mógłbym się wiele nauczyć i wcale nie jestem najmądrzejszy w tej dziedzinie. Wiem, że przede wszystkim wiara jako pewność tego, czego się spodziewam, przeświadczenie o tym, czego nie widzę, jest uznaniem Boga za prawdomównego, że to, co powiedział, to się stanie. Że wiara przede wszystkim ma powodować, żeby się działa Jego wola, bądź wola Twoja we wszystkim. I chcę wam wymienić kilku wrogów waszej wiary, którzy być może z wami za co dzień chodzą. Kilku wrogów z waszej wiary, którzy być może z wami śpią nawet nocą. Kilku wrogów waszej wiary, którzy mogą się pojawić koło was. Pierwszy, którego najmniej chcę omawiać, bo chyba nie ma sensu go omawiać za dużo, to przede wszystkim ty sam możesz być wrogiem własnej wiary. Ponieważ wiara jest z słuchania, a słuchanie jest przez Słowo Boże. I jeżeli nie będziesz słuchał, nie będziesz napełniał się Słowem Bożym, staniesz się wrogiem swojej własnej wiary. Wiecie, czasami, kiedy się ludziom cytuje ten werset, nie opuszczajcie wzajemnych spotkań waszych, jak to jest u niektórych zwyczaju. Jeśli będziecie tam dalej kontekst czytać, to zobaczycie, że powód, że oni opuszczają te spotkania, czy inaczej, to, co się stało przez to, że opuszczają te spotkania, było ich upadek w wierze. Była ich bardzo biedna wiara. Wiara jest ze słuchania. Potrzebujemy siebie, żeby wierzyć. Potrzebujemy własnych świadectw, żeby wierzyć. Potrzebujemy nie tylko stawać i mówić bracia i siostry. Potrzebuję, żeby Bóg mnie uzdrowił z anginy. Ale również móc stanąć i powiedzieć 2 tygodnie później, bracia i siostry, dziękuję za modlitwę, Bóg mnie uzdrowił. I dobrze, jeśli to jest tylko angina. Ale Bóg daje nam oręż do dużo większej walki. Do dużo większych zmian, które są możliwe, jeżeli będziemy chcieli za nimi iść. Ale głównym wrogiem często własnej wiary może być człowiek. Wiecie, my myślimy, że diabeł, ale to nie jest do końca tak. Pojawienie się diabła oznacza, że pojawiła się wiara. Wróg nie pojawia się tam, gdzie nie ma zagrożenia. Wróg nie jest najbardziej aktywny tam, gdzie nam się wydaje. Ja myślę, że czasami diabeł chciałby, żebyśmy uwierzyli, że najwięcej diabła to jest w domach publicznych, w barach, w knajpach, gdzie ludzie piją i pewnie wśród narkomanów. Coś wam powiem, tam diabeł niewiele musi działać. Tych już ma powiązanych, ponumerowanych i powijanych w łańcuchy, tak że mu nie uciekną. On działa tam, gdzie ma przeciwnika. A Biblia mówi, że diabeł to jest przeciwnik wasz. Bo przeciwnik wasz diabeł chodzi. I Biblia nie mówi, że przeciwnik wasz diabeł chodzi do baru w każdą środę. Ale przeciwnik wasz diabeł chodzi wokół was. Wy jesteście celem. Ale dlaczego? Ponieważ macie wiarę. Dlatego przede wszystkim wy możecie być wrogami swojej własnej wiary. Wiecie, wiara rośnie. Często najpierw nasza wiara to jest taka wiara, która się zaczyna słowami: ja wierzę, że... Tak wierzę, że Bóg coś zrobił. Potem, kiedy troszeczkę wzrastamy, przestajemy mówić ja wierzę, że, ale zaczynam mówić ja wierzę w... Ja wierzę w to, co On zrobił. Wierzę w Boga. Potem, kiedy troszeczkę jeszcze wzrastamy i wchodzimy w tą prawdziwą chrześcijańską wiarę, już nie tyle, nawet już nas drażni mówienie, że wierzę w Boga. Ja dawno nie słyszałem, żeby ktoś z was mi powiedział, wiesz, wierzę w Boga. Bo to jest oczywiste, ale wchodzimy na poziom wierzę Bogu. Już nie że, już nie w, ale wierzę Jemu, wierzę w Bogu. Wierzę samemu Bogu. O. Wierzę we wszystko, co powiedział. Wierzę, że zrobił to, co powiedział, ale jestem na tym poziomie, że wierzę Jemu. Jemu wierzę, nie w Niego wierzę, Jemu wierzę. W Pana Boga to wierzy nawet diabeł. A powiem wam jeszcze dalej. Właściwie diabeł to nie wierzy w Boga, a wie, że Bóg jest. Łatwo z Biblią udowodnić, że parę razy diabeł miał taki kontakt z Bogiem, że wie, że On jest. On nie musi wierzyć, on wie. Ale często my możemy być przeciwnikami naszej wiary. Nie bądź przeciwnikiem twojej wiary. Co masz zrobić? Słuchaj słowa. Walcz o to, żebyś się nauczył czytać Biblię. Myślę, że w XXI wieku wśród wielu wierzących ludzi panuje wielki analfabetyzm. Nie potrafimy czytać Biblii. Ludzie czytają Biblię jak gazetę. Po prostu sprawdzić, co się stało. albo czytają Biblię tak, jak się czyta jakieś liturgiczne księgi codziennie rano i wieczorem, nie zadając sobie pytania, czy Bóg do ciebie mówi. Czasami jeden werset jest lepszy niż 5 rozdziałów, ale niech Bóg do ciebie mówi. Zacznij czytać Słowo, aby Pan do ciebie mówił. Ucz się, że kiedy bierzesz Biblię, otwórz ją, wycisz się na chwilę. Wyłącz wszystkie głosy. Wyłącz wszystko. I powiedz bardzo prostą modlitwę. Panie, mów do mnie. Potrzebuję słowa od Ciebie. Bo jak nie będę miał słowa od Ciebie, zaleje mnie niewiara, nienawiść. Zacznę się oglądać na przeszłość, którą miałem rzucić w niepamięć. Zacznę się bać o przyszłość, co do której miałem Ci uwierzyć. Zacznie mnie przerażać teraźniejszość. Panie, mów do mnie. Nie bądź wrogiem swojej wiary. Drugim wrogiem naszej wiary jest właśnie szatan. Jest diabeł. Jest szatan. I Słowo Boże daje nam bardzo jasne instrukcje, co mamy zrobić. Biblia nie dyskutuje z nami na temat tego, czy diabeł jest, czy diabeł nie jest. Bóg się nie zajmuje z nami dyskusją, czy mówi prawdę, czy nie mówi prawdę, tylko uznaje, że wierzymy Mu i to, co On mówi, jest prawdą. Duch Święty mówi w Efezjan 6:16, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Tu wyraźnie pisze kilka rzeczy. Jeżeli nie przeczytacie tego fragmentu z przyzwyczajenia, tu pisze, że coś mamy wziąć, coś mamy zrobić, bo coś w nas poleci. Weźcie tarczę czego? Wiary. A wiara jest z czego, mówiliśmy? Więc jeśli nie słuchasz słowa, to nie masz tarczy wiary, no bo nie słuchasz. A więc nie masz się czym zasłonić. Dlatego nie bądź wrogiem swojej wiary, mówiłem po pierwsze. Ale teraz jesteśmy przy drugim punkcie. A więc weźcie tarczę wiary, którą i Duch Święty mówi. Nie mówi, że być może będziecie mogli się zasłonić, ale mówi, że na pewno będziecie się mogli zasłonić. Jak coś Bóg mówi, że tak jest, to tak jest na pewno. Pan Bóg nie zna takiego pojęcia, że prawda na 100%. Boża prawda jest zawsze na 1000%, do końca świata, do końca liczb matematycznych, jeśli są. Bóg mówi prawdę i nigdy nie ma milimetra odkłonu od Bożej prawdy. A więc weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Coś macie wziąć, coś macie zrobić, zasłonić się. Dlaczego? Ponieważ polecą w was ogniste pociski złego. Tu wyraźnie to pisze. An al ambao w Grece. Pewna czynność, coś, co się robi, coś, co kiedy robił rzymski żołnierz, to działał, to było działanie. To nie było, że weźcie tarczę wiary, dobra, John, podaj tarczę. To było działanie. Rzymski żołnierz trzymał tarczę, a potem wyciągał miecz. Kiedyś tu prowadziłem, pamiętacie? Serię wykładów na temat zbroi Bożej. I kiedyś Rzymianie potrafili pokazać jedność. Kiedy szli na wroga, wróg przygotowywał łuczników i chciał strzelać ognistymi pociskami. Ale wiecie, co się działo, co Rzymianie robili wtedy? Rzymska armia, która jest wzorem tego tutaj, tej tarczy, formowała coś, co nazywało się żółw. To się nazywa jedność w Kościele. Jedność wiary. Wierzący mogą sformować takiego żółwia. I wszyscy byli zasłonięci i w jedności się słaniali, a z pomiędzy tego miecze dźgały we wroga. I taki żółw potrafił wejść pomiędzy wrogie oddziały i zanim się rozproszył, już by zabijał bardzo dużo wrogów. I Biblia mówi, weźcie tarczę wiary, zasłońcie się. I czasami musi nas kilka tych starć stać. I kiedy nie będziemy mieli ludzi z właściwą wiarą, z mocną wiarą, to będziemy mieli jedni, którzy się zasłaniają tarczą wiary, ale drugi weźmie tarczę wiary i zacznie patrzeć. A moja jest gorsza niż innych. A ja nie dostałem tego samego, co oni. A ten brat, co tu stoi po prawej, nie przeprosił mnie jeszcze 22 lata temu, krzywo na mnie popatrzył. I się nie zasłania. I nie ma wtedy jedności. Ale trzeba wziąć i zasłonić się. Zwróćcie uwagę, jeszcze coś mówi list do Efezjan. Nie wiem, ilu z was ogląda telewizję, ilu nie ogląda, ale w telewizji często są programy historyczne na temat walk w średniowieczu. I tutaj jest właśnie oparte o to, jak się walczyło w tamtym czasie. Ogniste pociski złego. Wiecie, co się działo? Kiedy średniowieczna, czy właściwie starożytna armia, przepraszam, że mówię średniowieczna, tutaj starożytna armia stawała do walki. W średniowieczu również to było, ale w starożytności bardzo. Na przykład rzymskie legiony, zanim wyruszyły i uderzyły na pozycję wroga, wiecie, co się działo? Setki łuczników równocześnie odpalało swoje strzały. Podnosiło je w górę i parę tysięcy żołnierzy wypuszczało ogniste strzały. Na pozycję wroga spadały dziesiątki ognistych strzał, wbijając się we wrogów, w ich tarcze, w budynki, w umocnienia, w worki, w konie, we wszystko, co tam było. I nie tylko, że się wbijały i raniły, ale wszystko jeszcze zaczynało się palić. I teraz Duch Święty objawia, jaką metodą diabeł będzie z tobą walczył. I mówi, weź tarczę wiary. Bo jego strzała nie tylko cię chce zranić. Jego strzała chce podpalić twoje małżeństwo, twoje zdrowie, twój dom. On tak chce runąć na ciebie, żeby ci się palić zaczęło wszystko wokół. I wtedy nie będziesz mógł tego ugasić. Tylko tarcza była na to odporna. Ponieważ runie jak deszcz ognia wróg. Widzicie, wiara to nie przekonanie, że jestem w kościele i Bóg mi będzie szczęścił. Ale wiara to słuchanie tego, który nas uczy. On jest nauczycielem, my uczniami. Chrześcijaństwo nie jest przywilejem za należenie, ale przywilejem chodzenia w Bogu. A te pociski są ogniste. Wzbudzają panikę. Tak jak mówię, nawet jeśli nie zraniły przeciwnika, to go dobrze wystraszyły. I wiecie, co się zaczynało dziać? Zwarta i gotowa do walki armia, parażona takimi ognistymi pociskami, wiecie, co zaczynała robić? Odwracać się i w panice uciekać. A wtedy rzymski dowódca wydawał rozkaz. Kawaleria, pełne uderzenie. I tysiące żołnierzy na koniach i idąca za nimi piechota uderzały na wroga, który uciekał w panice przed ogniem i bólem i nie miał już wtedy żadnych szans. Nie był w stanie sformułować żadnej obrony. I diabeł też to wie. Diabeł wie, że jeśli uderzy w moje życie, w moje małżeństwo, w twoje życie, w twoje małżeństwo, w twoją pracę, w twoje finanse, rozpocznie się paniczny odwrót Kościoła. Wielka ucieczka. I coraz mniej nas będzie na modlitwie, coraz mniej nas będzie czytać Słowo Boże, coraz mniej na sali, coraz mniej wiernych, a On będzie ścigał do upadłego. Ale boi się Kościoła, który się zatrzymuje i mówi nie, my się zasłonimy przed tym ogniem, utrzymamy pozycję, wystoimy, bo taki padł rozkaz od naszego Króla, a naszym Królem jest Jezus. A rozkaz brzmi tak, przeciwstawcie Mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. To jest 1 Piotra 5, 9, 10. Stójcie, nie uciekajcie, bardziej martwcie się, żebyście wytrzymali w jedności. Dlatego jedność musi stać się naszym priorytetem. Jedność chóru, który słyszeliście tu dzisiaj, muzycznie daje mu harmonię. Dobrze mówię, bracie dyrygencie, prawda? Gdyby każdy śpiewał inaczej, to nie dałbyś rady dyrygować. Jeżeli każdy z nas będzie śpiewał inaczej, nawet Jezus nie da rady dyrygować. Harmonia musi być. Harmonia w miłości. Harmonia w nauce. Harmonia w modlitwie. I wtedy przeciwstawimy się i osłonimy się. I będzie mniej chorych, mniej słabych, mniej zaśnie. Będziemy mocniejszym Kościołem. Po trzecie, wrogiem naszej wiary, w tym wszystkim, co już powiedziałem w kontekście tego, są wątpliwości. Wyraźnie jest w Słowie Bożym powiedziane, że kiedy człowiek prosi z wiarą, to przy proszeniu z wiarą nie mogą mieć miejsca wątpliwości. I apostoł Jakub mówi do nas, że kiedy się modlimy, kiedy się modlisz ty, kiedy się modlę ja, to co mówi o nie? Ale niech prosi z wiarą bez... A więc można prosić z wiarą, ale z powątpiewaniem. On mówi, proś z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. No jak ma nie być chwiejny? Jak on sam już nie wie, o co prosi. Jak on sam już nie wie, co się stanie. On może się, czy ja mogę się nauczyć, czy ty. Możemy się nauczyć wielu pobożnych słówek, ślicznych zwrotów i paru ładnych pieśni. Ale Bóg mówi jeszcze o modlitwie, która ma być pełna braku wątpliwości. Wiarą, która nie ma tej wątpliwości. Powiem wam coś bardzo ważnego do tego wersetu, co widzę, że Duch Święty chce, byśmy wiedzieli. Rozdwojona dusza. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Rozdwojona dusza to jest brak miłości do Boga. Nie można tą samą duszą, tym samym swoim wnętrzem kochać i nienawidzieć równocześnie. Jeżeli myślisz, że jednych kochasz, a drugich nie lubisz, to nigdy nie poznałeś miłości Jezusa. To jest coś, co Bóg pokazał mi co do mojego życia. Nie można kochać Boga i nienawidzić bliźniego. Przyczyna jest prosta. Chcę, abyście to zrozumieli. Posłuchajcie, to nauczanie, które wam dziś mówię, jest warte więcej niż wszystko. Ponieważ zmienia nasz zbór. Nie dlatego, że ja je mówię. Mnie Bóg może zastąpić, wiecie, osłem z lasu, którego przyprowadzi. Ale dlatego, że Duch Święty chce, żebyśmy to wiedzieli. Nie można kochać Boga i nienawidzieć bliźniego. A przyczyna jest prosta. Nie można, czy inaczej, nie może miłość dzielić tego samego serca z nienawiścią. Wierzycie w to? Spróbujcie rozpalić ogień w piecu i w tym czasie nalać pełny piec wody, żeby wody nie zabrakło, jak nie będzie. Nie może woda i ogień dzielić ze sobą tego samego pomieszczenia. Trzeba je oddzielić. Nie może wasze serce mieć nienawiści i miłości do bliźniego. Mówimy o wierze, ale ocieram się teraz o miłość. Wiele razy z tego miejsca wam mówiłem, że miłość nie jest uczuciem. Gdyby miłość była uczuciem, Bóg nie mógłby wam dać przykazania, że macie miłować swojego bliźniego. Ponieważ przykazania dotyczą czegoś, co możemy przestrzegać. A uczuć się nie da przestrzegać. Dam wam prosty przykład, o którym czytałem. Czytałem o kobiecie, która przeżyła na jej oczach zamordowaną męża i dwójkę jej dzieci. I na zawsze pozostanie w jej życiu obraz maleńkich córeczek, które piszczały i prosiły o litość, ale bandyta je zarżnął. Męża, którego zabił, i on też myślał, że zabił, ale jej nie zabił. A potem był członkiem mojego kościoła, który prowadziłem dawno temu w więzieniu. I ta kobieta mu wybaczyła. Jak myślicie, czy wybaczyła na podstawie emocji? Nigdy, nigdy, nigdy matka nie zapomni kwiku, płaczu i piszczenia swoich dzieci, które umierają. Nigdy. Nigdy jej emocje tak się nie zmienią, żeby powiedziała, wiesz bandyto, ja już się nie gniewam, minęło w końcu 5 lat. Miłość nie jest emocją. Jeśli chodzisz w miłości, która jest emocją, dlatego jednych ludzi w zborze lubisz, a innych ludzi w zborze nie lubisz. Ponieważ masz fałszywą miłość. Taką miłość antychryst daje w telewizji. To jest miłość, co ja czuję, co mi dają, to biorę. Miłość, o której mówił Jezus, jest decyzją, że idę za Jezusem i Jego nauką, Jego słowami, wiarą w to, że Bóg tą sprawę załatwi, nie ja. Nawet wtedy, kiedy całe moje emocje mówią przeciwko. To jest miłość Boża. Sami jej nie osiągniecie. Ani ja, ani wy. I dlatego się mamy doskonalić w miłości. To jest spójnia doskonałości. Taka miłość. Miłość, która jest decyzją. Wracam do rozdwojonej duszy. Wasza dusza nie może mieć w tym samym pojemniku i nienawiści, i miłości. To jest mikstura. To jest jakieś diabelstwo, to jest jakiś humanizm wtedy. To na tym się dziś opiera cały system świecki. Czasem, wiecie, ludzie krytykują ekumenizm i mówią do mnie, ekumenizm jest zły. I ja nie jestem zwolennikiem ekumenizmu, nie znam się na tym. Szczerze mówiąc, dla mnie to jest podejrzane i nie rozumiem, jak można podpisać taki papierek i uznać, że Pan Bóg już się musi z tym pogodzić, co podpisaliśmy. Nie znam się na ekumenizmie, ale nie przeciw ekumenizmowi chcę mówić. Chcę dziś powiedzieć przeciw ekumenizmowi przyjaźni, nienawiści i świeckiej miłości w tej samej duszy i nazywaniu tego chrześcijaństwem. Nie może nas być tego. Czy mnie zrozumieliście, przyjaciele? Albo musisz zdecydować, że w tobie jest miłość, albo możesz nosić tą miksturę lubienia, nielubienia, ale wtedy nie nazywaj się dzieckiem Bożym i na nic nie licz. Nie jesteś wtedy człowiekiem królestwa. Musimy zrozumieć, przybliżyło się Królestwo Boże. Pokutujcie, wierzcie Ewangelii. To czas, kiedy możecie tak żyć. To jest dopiero ekumenizm, kiedy miłość z nienawiścią, kiedy jednych lubimy tak bardzo, że w tajemnicy im mówimy złe rzeczy o innych, bo ich nie lubimy. Po tym poznacie ludzi o rozdwojonej duszy. Miłość to decyzja. Podejmuję decyzję. Jaką decyzję? Że naśladuję Jezusa. To jest moja decyzja. A to wtedy się okaże, że miłość nie jest taka łatwa. Serce może być napełnione tylko miłością i prawdą, albo tylko niechęcią i kłamstwem. Nie może być tym. Tak samo prawda. 100% prawda nigdy się nie zmiesza z żadnym kłamstwem. A miłość tylko przy prawdzie istnieje. Kłamstwo tylko religii nie przeszkadza, ale przeszkadza rozmowie Boga z tobą. Wiemy, że Piotr wierzył w Jezusa. Ja mówię teraz, bo trochę odjechałem od tematu. Mówię o wątpliwościach, o trzecim wrogu waszej wiary. To są wątpliwości. I wiecie, że Jezus i Piotr, mamy opisany niezwykły ich spacer. Takich spacerów było mało, żeby sobie ludzie na spacer po wodzie poszli. I to jeszcze w czasie burzy. Jezus do niego powiedział, chodź. A Piotr poszedł, ale co się zaczęło dziać? Zaczął tonąć. I nie chcę powiedzieć tego, co już słyszeliście. Pewnie słyszeliście na ten temat 1500 kazań. I niektórzy z was mogliby teraz w moje miejsce wejść i skończyć to kazanie. Nie, ja tych rzeczy nie chcę powiedzieć, chcę coś innego powiedzieć. Piotr szedł po wodzie i zaczął tonąć, bo zobaczył falę. To wiemy, ja wiem. Wątpliwości zatrzymują Boży cud. Zatrzymują cię na drodze do najlepszego przeżycia z Jezusem. Wiecie, skąd wam to mówię? Nie przeczytałem tego w książce. Zobaczyłem to na sobie. Wątpliwości zatrzymują Boży cud. Wątpliwości sprawiają, że kiedy już prawie wyszedłem z łodzi, kiedy już prawie uwierzyłem, kiedy widzę te oczy, które mnie kochają i już jestem na wyciągnięcie ręki tego, który mnie miłuje, zatrzymuje Boży cud. Bo grzebią marzenia, są pogrzebem marzeń o wspaniałym Kościele. Jeśli nie zaczniemy mieć serca pełnego tylko miłości, bo miłość nie mieszka z nienawiścią. Zgodzicie się? Wiara nie mieszka z niewiarą. Przebaczenie nie może mieszkać z nieprzebaczeniem. Jeżeli tego nie zrozumiemy jako zbór, to wiecie, co któregoś dnia będziemy musieli zrobić? Wniesiemy tu trumnę. A na tej trumnie będzie napisane zbór w grudku. Umarł na ciężką schizofrenię. Pomylił sobie miłość z nienawiścią. Prawdę z nieprawdą, wybaczenie z niewybaczeniem. Zaprzepaścił dzieło naszych ojców. Dziś jest dzień zbawienia. Sprawdź, czy twoje serce jest w 100% tylko ku temu. Wątpliwości będą się pojawiać, kiedy jest skażenie. Wątpliwości to argumenty oparte o ludzki rozum. Podczas gdy działa Bóg, próbujemy go włożyć w ludzkie pudełko. Bóg jest wielki. Bóg jest nieograniczony. Bóg może wszystko. Amen. I nie możemy go wkładać w nasze pudełko. To jest tak jakby, to jest marne porównanie, ale to jest tak jakby kupić słoik, taki malutkie akwarium na małą rybkę i pojechać do ogrodu zoologicznego i powiedzieć, ja przyjechałem po nosorożca. To się nie mieści, to nie działa. Nawet do niego nie podejdziesz. Rozniesie cię, zanim go wsadzisz w to. A my próbujemy Boga wsadzić w nasze pudełeczka i powiedzieć, Bóg jest taki, i taki, i taki. A potem godzimy się w tych opiniach albo spieramy. Bóg, nie włóżmy do grobu marzeń o wielkim kościele, które mamy. Nie chcę wyłączyć mojego rozumu, nie zrozumcie mnie źle. Bóg nie wyłącza rozumu, ale Bóg pokazuje mojemu rozumowi. Mówi mi, Mirek, widzisz Królestwo Boże przez dziurkę w murze. A wiesz, co ja teraz zrobię? Czytaj moje słowo, chodź w moim duchu i zwalę ten mur i zobaczysz Królestwo Boże. Mirek, widzisz przez dziurkę w murze i myślisz, że to jest wszystko, co wiesz o Królestwie Bożym. Tak to właśnie ma być, sobie myślę. A Bóg mówi, biedny człowieku, to jest tylko dziurka w murze, dziurka w ścianie, przez którą widzisz dwa kwiatki i jeden zielony listek. A kiedy ja zwalę ten mur, kiedy twoja wiara rośnie na Słowie Bożym, zobaczysz ogród, zobaczysz drzewa, kwiaty, zobaczysz kościół, do którego ludzie przychodzą, żeby Bóg ich uzdrawiał, podnosił, zmieniał. Zobaczysz rodziny, które przyjdą tu i stanąć będą na środku, głosząc świadectwa i mówić, mój tata pił wódkę, ale przez waszą modlitwę przestał. Byłem złodziejem, ale przez waszą modlitwę przestałem. Byłem grzesznikiem, ale Boża łaska się mi objawiła. Chodźmy po wodzie, wątpliwości tylko przeszkadzają. Czwartym wrogiem naszej wiary jest niewiara. Brzmi oczywiście, nie? Niewiara to znaczy odrzucić wiarę. O Abrahamie jest napisane, że nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Nie zwątpił z niedowiarstwa. Słyszycie? Posłuchajcie, nie przyzwyczajajcie się, że znacie te wersety, bo one mówią, a my się przyzwyczajamy, że już wszystko wiemy, co tam jest. Nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą. Wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Każda pokusa. Słuchajcie mnie znowu uważnie. To jest ważne miejsce. Kto z was był kiedyś kuszony? Ja byłem. Byliście? Ja byłem. I wszyscy to wiecie, co wam teraz powiem. Każda pokusa jest połączona z niewiarą. Każda pokusa chce, żebyś odrzucił to, co wierzysz i nie wierzył to, czym się próbujesz bronić. Zauważyliście? Każda pokusa chce, żebyś przestał wierzyć w to, co już wiesz. Na przykład, że grzech wcale nie jest taki straszny, że to wcale nie jest takie złe zrobić to, że ty w końcu przecież nie ukradłeś aż tak dużo, to nie była plotka, to była prawda, tak jakby plotki były nieprawdą. Jak jesteś plotkarzem, który mówi nieprawdę, to jesteś plotkarzem i kłamcą. Jak jesteś plotkarzem, który mi mówi prawdę, to jesteś tylko plotkarzem. Zawsze niewiara przychodzi z pokuszeniem. A bez wiary nie można podobać się Bogu. Bo się robi coś, czego Bóg nie chce. Nie dlatego nie podobamy się Bogu, że Bóg nagle, wiecie, ma zły dzień i nas nie lubi. Ale przestajemy robić to, co Jemu się podoba, co On chce. Z wiary w to, że On jest, przechodzimy w nową wiarę. Wiarę w to, że nie tylko Bóg jest, ale że możemy razem z Nim wędrować, iść i być razem. Że Bóg jest, to jest tylko początek. Tyle, jak już mówiłem, wie nawet diabeł. My chodźmy wyżej. W Ewangelii Marka 6:20 widać jasno. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. I dziwił się ich niedowiarstwu. I obchodził okoliczne osiedla, nauczał. Był Bóg, były choroby, ale cudu nie było. Ponieważ było coś... Jezus mógł ich przecież uzdrowić na siłę. Mógł czy nie? Mógł. On ma dość siły, żeby na siłę. Ale wtedy by to słowo przestało być prawdą, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Bo kto ma wiarę, to tak właśnie do Niego przystępuje, tak do Niego podchodzi. Wiecie, niewiara z kolei chodzi w strasznym towarzystwie. Wyobraźcie sobie teraz, że niewiara to jest taki ktoś strasznie zły. Jakiś mały człowiek, strasznie zły, nazywa się niewiara. Wiecie, jak się nazywają jego kolegi, koledzy i koleżanki? Objawienie mówi nam tak. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest druga śmierć. Teraz nie chcę rozbierać tutaj tekstu z objawienia, ale chcę wam pokazać towarzystwo niewiary. Widzicie je? Widzicie kolegów niewiary? Razem z niewiarą jest bojaźliwość. W sensie tutaj strachu, że człowiek się ciągle czegoś boi. skalanie, czyli brudne, zabójstwo, wszeteczeństwo, czary, bałwochwalstwo i kłamstwo. To są, koledzy, niewiary. No bo jak nie wierzysz w tego, który cię kocha i który ma dla ciebie lepszy plan, to zrobienie tych rzeczy nie jest już problemem. Dzisiaj wielu przegranych wygrywa na argumenty i mówią: piekła nie ma, tego nie ma, tamtego nie ma. Ale Biblia mówi: wy się nie musicie z nikim droczyć. Wy na co innego patrzcie. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Potrzebujemy cudu, a ten cud jest przez wiarę. I Bóg do nas mówi: uważajcie, żeby nie było. Kolejnym wrogiem wiary jest strach. Strach jest bardzo ludzki. Był powodem właśnie tego, że Piotr zaczął tonąć. Ale strach, chcę wam coś ważnego też o strachu powiedzieć. Trochę przyspieszam, bo wiecie, ja jestem kaznodzieja wieczności. Ja w wieczność wchodzę i wy byście tu później do lekarza musieli na odsiedzenia czy odleżyny. Będę się streszczał, ale chcę wam coś ważnego powiedzieć na temat strachu. Coś, co może nie zwróciliście na to uwagi w Biblii. Ale strach jest tym, co się ma w zastępstwie wiary, nie niewiara. My myślimy, że jeśli człowiek nie ma wiary, to ma niewiarę. A Biblia mówi, że nie. Biblia mówi, że jeśli człowiek nie ma wiary, to ma strach. Pewnego razu pewnemu człowiekowi dziecko zaczęło umierać i posłał po Jezusa. Pamiętacie? Jair. Znacie historię, nie muszę opowiadać całej. Ale co Jezus mu powiedział, jest ciekawe. Wiemy, że Jezus po drodze nie za bardzo się tam śpieszył do niego. Tu jeszcze uzdrowienie kobiety, tu jeszcze to, jeszcze tamto. Czasami Pan Bóg tak działa, jakbyśmy mówili: hej, Panie, pośpiesz się. Tak jak gdyby Bóg nie był tym, do którego należy cały czas. Ale Jezus wtedy coś ważnego powiedział. Chcę, żebyście to zapamiętali i zobaczyli. Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. Prawe czy lewe? Albo, albo. Nie bój się, tylko wierz. A jak nie wierzysz, to się bój. I to dotyczy waszego życia. Albo się będziesz bał, albo będziesz wierzył. Oto jest rozdroże. Dwie drogi, którymi możesz pójść w swoim życiu. Kiedy się człowiek... Ja zawsze, kiedy mówiłem o bojaźni Bożej, to mówiłem, kiedy mamy w sercu bojaźń Bożą, która jest bardzo powiązana z wiarą, to kiedy mamy w sercu bojaźń Bożą, nie musimy się niczego oprócz Boga bać. Kiedy nie mamy bojaźni, to warto, żebyśmy się wszystkiego bali. Ludzie bez bojaźni Bożej wypisują te głupie artykuły w gazetach i w internecie. Niedawno czytałem, że zbliża się flota kosmiczna. Kosmici nas chcą podbić. Mają problem, amen, bracie. Innym razem czytałem, że się zbliża wielka asteroida. I pomyślałem sobie: biedny Pan Bóg, no i co on teraz zrobi? Asteroida leci. I oni się boją. Podobno mają się pojawić nowe choroby. Mi już starczy tych, co są. I boją się, i boją się, i boją się. A ja dostałem pieczątkę. Pieczątkę na duszę. Pieczątkę Ducha Świętego. A jej najwspanialszym hasłem jest, wiecie co? Choćbyś mi regi umarł, to żyć będziesz. Mogę tak jak Moody powiedzieć, że kiedy usłyszycie, że nie żyję, nie wierzcie, jestem bardziej żywy, niż widzieliście mnie, kiedy byłem żywy. To jest właśnie być z Jezusem. Strach jest wrogiem waszej wiary. Nie bój się, tylko wierz. Albo, albo. Wiara i strach są sobie przeciwne. Nie ma wiary, która chodzi w strachu. Nie martwcie się. Jezus mówił wiele razy, na to zwraca uwagę, na to albo, albo. Nie martwcie się, co będziecie jeść, co będziecie pić. I ludzie czasami, wiecie, kiedy Jezus mówi te słowa, kiedy czytają, Jezus mówi: spójrz na ptaki niebieskie. Nie sieją, nie żną, a wszystko mają. Spójrz na lilię. Ludzie mówią: a, łatwo się mówiło Jezusowi. A ja mam, człowieku, robotę, podatki, to i to i to. Tylko nie czytają tekstu do końca. Ptak niebieski, którego opisywał Jezus, i kwiat od początku swojego urodzenia urodził się i żył tak, jak chciał tego od niego Bóg. I dlatego nie musi się martwić. A my chcemy od razu przejść do niemartwienia się. Momencik, po drodze jest pokuta i odnowienie życia jeszcze. Bądź tym, kim masz być, a będziesz inaczej czytał wersety o ptaszkach i liliach. I nie będziesz ludziom mówił, a ptaszkom to prosto. Nie, ptaszek od początku dokładnie tak żył, jak Bóg chciał. I wtedy Jezus mówi, oto spójrzcie na ptaki niebieskie. On mówi wiara albo strach. Popatrzcie, nie martwcie się, co powiedzieć. Nie martwcie się, co będziecie jeść. I znowu ktoś, jak się mam nie martwić, kiedy muszę iść do roboty. Momencik, Bóg nie mówi, że zaczynamy od dzisiaj. Przyjdź do Jezusa, oddaj Mu swoje życie, pokutuj. Pozwól, że Duch Święty cię wprowadzi na drogę Bożej woli. I wtedy to się staje prawdą. Ten werset nie jest prawdą dla kogoś, komu się wydaje, że w niedzielę 15 minut powie Panu Bogu, co mu się należy. Poczucie bezpieczeństwa jest też strasznym wrogiem wiary. A co do strachu może jeszcze dodam. Powiem tak, wiara to jest chodzenie z Bogiem, a strach to chodzenie bez Boga. O tak to skończę. I kolejny wróg, poczucie bezpieczeństwa. Kiedy nie mamy wiele do stracenia, wiara jest łatwiejsza. Już to wielu ludzi zauważyło. Nieraz nasi ojcowie mówili, że w czasie wojny jakoś więcej wierzyliśmy. Kiedy się jedzie do biednych krajów, patrzymy na ich wiarę i mówimy, jak oni to robią, że tak wierzą. Bo my mamy tyle do stracenia, a tak mało ufamy temu, który nam to dał. Czy więc co, mamy stracić? Nie chcę się rozwodzić nad tym. Powiem w ten sposób. Ja nie jestem jakimś lewicowym mówcą i nie zachęcam was do tego, żebyście mieli jak najmniej, a najlepiej, żebym ja z tego miał jak najwięcej. Nie uprawiam polityki, ale chcę powiedzieć, miejcie jak najwięcej. Bądźcie błogosławieni jak Abraham, ale uczcie się wszystko, co macie, powierzać Bogu. Zdobądźcie to uczciwie, a potem powierzcie to uczciwie Panu. Mógłbym tu wiele mówić, nie chcę. Idę dalej. Czasem intelekt, też wiele o tym nie muszę mówić. Słowo Boże jasno mówi, ja nie muszę mówić. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym. Rozumie. Bóg nie mówi, wyłącz mózg i przestań myśleć. Ale Jezus mówił inne słowa. Nazywacie mnie nauczycielem i jestem nim. Uczcie się ode mnie. Nie polegajcie na własnym rozumie, ale na rozumie Bożym. A wiecie, co to jest rozum Boży? Definicja Bożego rozumu. Jeśli chcecie, podam wam definicję Bożego rozumu. Rozum Boży to Duch Święty żyjący w tobie. Zawsze, kiedy tego brakło, nie miałem Bożego rozumu i postępowałem jak głupiec. Nieposłuszeństwo jest kolejnym wrogiem wiary. Piotr, wrócę do Piotra najlepiej. Piotr szedł po wodzie, bo Pan mu powiedział, żeby to czynił. I nie szedł jak sobie, wiecie, Piotr nie powiedział, a idę się przejść po jeziorze wzbudzonym. Codziennie chodzę po jeziorze, dzisiaj też się przejdę. To było coś nowego. To było wyzwanie, ale zobaczył ten ogrom i zwątpił. Przenieście to teraz na nasze burze. Modlimy się na przykład o chorych, bo Pan powiedział, by to czynić. Pan powiedział do Piotra, wyjdź z łodzi i chodź po wodzie. Powiedział czy nie? Pan powiedział do nas, że możemy się modlić o każdego chorego, nawet o chorych nieuleczalnie. Powiedział tak czy nie? Ogólny kontekst Słowa Bożego wiemy, że tak jest. Ale tak jak Piotr, jesteśmy posłuszni w pierwszym kroku, wychodzimy z łodzi. Ale tak jak Piotr, toniemy, zanim do końca tej modlitwy dojdziemy. Bo jak popatrzymy na tą chorobę, na tą sytuację, na życie tego człowieka, na to, jak strasznie upadł, jak źle żyje, jak jest chory i tak dalej, te wszystkie okoliczności, zaczynamy wątpić i sami w tym wszystkim zaczynamy tonąć. I tu doświadczamy dramatu nieposłuszeństwa Bogu na drodze wiary. Kolejna ważna rzecz. Wybaczcie, że was dziś trochę dłużej trzymam. Strasznie ważną rzecz wam chcę powiedzieć. Dla Boga życie w Kościele i poza to nie są dwa różne życia, to jest jedno życie. Wasze życie tu w zborze, tak jak tu teraz siedzicie, macie wszyscy Biblię w rękach, pobożne miny. Wyglądacie w ogóle super, jesteście wspaniali, świetnie wyglądacie. Ale Bóg chce, żebyście tak wyglądali cały tydzień przed Jego obliczem. Nie możemy oddzielić życia kościelnego od życia codziennego, bo to oznacza, że mamy rozdzielone serce i podwójne normy. Nie można żyć byle jak tam, a oczekiwać wspaniałych błogosławieństw tu. Zaczynamy się modlić i nie otrzymujemy, bo nasza wiara ma w tej dziedzinie trzy problemy. Po pierwsze, nie ma pokrycia w Bogu. Człowiek modlący się nie chodzi w Panu, bierze udział w religijnych wydarzeniach i wydaje mu się, że Pan Bóg się musi strasznie wzruszyć nad nim. Słuchajcie, nigdy od Boga nic nie dostaniemy za to, że Panu Bogu nasz się tak strasznie żal zrobi, że nas w końcu uzdrowi. Biblia nie mówi, że za to jest uzdrowienie. Bogu się nigdy nie zrobi ciebie żal. Bogu już się ciebie żal zrobiło. I tak umiłował Bóg świat, żeby osłychać trzask gwoździ i drewna na Golgocie. Tam jest siła, która sprawi, że cię uzdrowi i podniesie. Po drugie, przez grzech tracimy autorytet słów, które wypowiadamy. Chcemy, żeby w czasie naszych uwielbiań, chwał, wiecie, moje marzenie jest, żeby nasz zbór kiedyś, żeby chór, grupa chwał, wszystko chwaliło razem, żeby tętniło Bożym życiem, a w czasie pieśni chwały, żeby ludzie doświadczali uzdrowień, uwolnień, modlitw, przesłania na językach, tłumaczenia języków, słowa proroczego. Kościół żywy jest moim marzeniem i jeśli go nie oglądnę, będę umierał rozczarowany. Wierzę w taki Kościół. Wierzę, że i tu jest możliwy i wierzę, że jest na świecie, bo go widziałem i chcę być jego częścią. Kościół ma tętnić życiem. Wiecie, ale nie może nam grzech zabrać autorytetu tych słów. Kiedy zabiera nam grzech na co dzień autorytet, potem śpiewamy, ale to już nie są pieśni chwały, to są pieśni religijne. Wtedy nie śpiewamy do Boga, a o Panu Bogu. Wtedy kazania nie są od Boga, a o Bogu. To jest różnica, przyznacie? Tamten kościół nie miał kazań o Bogu, ale od Boga. Nie śpiewał o Bogu, ale od Boga. Nie mówił, co wydaje mi się, że Bóg powiedział, ale mówił, co mówi Pan. To jest różnica między życiem a teatrem. Jest jeszcze jeden wróg naszej wiary. Bardzo dziwny, nazywa się nadzieja. W naszych czasach ludzie mylą nadzieję z wiarą. Nadzieja jest czymś pięknym. Jest wiara, nadzieja i miłość. Ale dzisiejszemu społeczeństwu, które chce tylko, żeby go zaspokajać i mu dogadzać, pomyliła się nadzieja z miłością. Nadzieja to stan oczekiwania na to, w co wierzymy, że uczynił Bóg i że jest w drodze do nas. Nadzieja to nie jest to samo, co wiara. Najczęściej wiara oznacza fakt tu, dziś i teraz, bo Bóg powiedział. A nadzieja to coś, co nadchodzi w przyszłości. To jest to. Nie można mieć, powiem to jeszcze prościej. Czasami ludzie mogliby powiedzieć tak, mam nadzieję, że i za mnie Jezus umarł na krzyżu. Czy to jest zdrowe teologiczne zdanie? To jest chore. To jest mówienie Bogu, że nie powiedział tego, co powiedział. Albo mam nadzieję, że Bóg mnie kocha. To brzmi pobożnie, ale jest bluźnierstwem. Bóg cię tak kocha, że Syna swojego dał. I my sobie czasem to mylimy. I wiarę zapominamy, a nadzieję wiarą nazywamy. I mamy nadzieję, że Bóg nas kocha. Mamy nadzieję, że Jezus coś dla nas zrobił. To nie jest kwestia nadziei. To jest fakt, na którym musisz budować swoje życie. A nadzieja niech ci oświeca to, co z daleka nadciąga, to, co już nadchodzi, to, co będzie. Bo jest czymś wspaniałym, świętym, poetyckim, cudownym i Bożym. Nie włóż jej tylko w nie to miejsce, co trzeba. Nie można mieć nadziei na to, co Bóg chce, by było naszą wiarą. Ostatni wróg wiary to jest niewiedza. Skąd masz wiedzieć, jak nie słuchasz? Jak się mają nawrócić, jeśli nie wiedzą? Od samego początku Biblia pokazuje, że naród ginie z braku poznania, wiedzy. A więc poszukuj Bożej wiedzy. U nas takie przysłowie było w Polsce, żeby grzebać jak kura pazurem i poszukiwać. Grzeb jak kura pazurem, poszukuj, znajdź to, co Bóg ma dla ciebie. Wszystko, co dotyczy twojego życia, tego, jak będziesz żył, tego, czy będziesz lub nie będziesz uzdrowiony, tego, dokąd zajdziesz, tego, co dla ciebie przygotował Pan, wszystko jest tu. Nie żyj w niewiedzy. Niech Pan was błogosławi. Niech Pan was poprowadzi w tym, byście pielęgnowali swoją wiarę. Nie dajcie nikomu oblać tej wiary różnymi brudami. Pamiętajcie, Jezus jest wśród nas. Ja poproszę o tą pieśń dzisiaj jeszcze, jeśli będę mógł poprosić naszego kochanego dyrygenta. Jezus jest wśród nas. Rzuć w niepamięć przeszłość. Wyrusz w nową wędrówkę. Powiedz, Panie, uczyń moją wiarę taką, żeby się wszystko zmieniało. Powstańmy i uwielbijmy Pana Jezusa. Wyznajmy Mu nasze słowa podziękowania. Panie, dziękuję Ci za słowo, które wzbudziło i pobudziło moją wiarę. Dziękuję Tobie, Panie, że pomimo, że idziemy przez góry i doliny, to Ty jesteś pasterzem i prowadzisz na najlepsze pastwiska, a wszystko, co dajesz, jest dla nas pocieszeniem. Proszę Ciebie, Panie, dzisiaj i wypowiadam słowa wiary nad tym zborem, abyś rozbudził ogień wiary, aby nie ogniste pociski złego zapalały nasze rodziny, domy, zdrowie, finanse i to, w czym mamy nadzieję, ale aby ognista wiara zapaliła nas jako zbór. Proszę Cię, żeby zapłonęły serca kolejnych ludzi dzisiaj. Aby kolejni ludzie dzisiaj powiedzieli, rzucam w niepamięć przeszłość, wyruszam w nową wędrówkę. Panie, strzeż nas, byśmy sobie nie pomylili świętości ze świeckością. Byśmy w tym samym sercu, jak w naczyniu, nie nosili tego, co świeckie i tego, co Twoje. Bym miłości, która jest od Ciebie, nie pomieszał z tym, co mi się wydaje i co ja czuję. Panie, dziękuję Ci za te słowa, że mogę ukrzyżowany być z Chrystusem. Mogę żyć nie ja, ale może żyć Chrystus. To znaczy, że mogę kochać. Mogę naprawdę kochać. Decyzją. Proszę Cię, włóż to dziś w serca naszego zboru. Dziękuję Ci za ten dzisiejszy poranny czas i oddaję Ci hołd i chwałę. Amen.